jeden jest schodzącym politykiem, drugi jest wschodzącym politykiem. I dlatego uważam, i uważałem wtedy, kiedy Karol Nawrocki wygrywał te wybory, że coś się w Polsce zaczyna kończyć. W zeszłym roku już była Giorgia Meloni, a w tym roku Donald Trump. No jak się spojrzy po prostu na taką oś czasu i te kolejne postaci, no to widać, w jakiej kondycji jest Unia Europejska w spojrzeniu jej najgorętszych zwolenników brukselskich elit, które przecież no właśnie przez serwis Politico są w jakimś sensie reprezentowane.
Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, to jest program Warzecha Kontra. Dzisiaj ze mną Piotr Trudnowski z Klubu Jagiellońskiego. Witam Cię, Piotrze.
Cześć, Łukaszu, dzień dobry
i
Państwu.
To jest specjalny program, bo w tym programie spróbujemy podsumować w kilkudziesięciu minutach, a to nie będzie proste, to co się wydarzyło w roku 2025. Oczywiście mówimy tu o polityce, nie o sporcie na przykład, nie o hokeju, nie o rozgrywkach piłkarskich, o których zdaje się obaj mamy podobne pojęcie. Tak. I postawię taką tezę na początek. Ciekaw jestem, czy się ze mną zgodzisz, że w Polsce najważniejszym wydarzeniem politycznym była wygrana Karola Nawrockiego, ale żeby nie było tak prosto i oczywiście, no można powiedzieć, dobra, to były w sumie najważniejsze, jedyne wybory w 2025 roku, no więc właściwie jasna sprawa, ale ja bym jeszcze powiedział, że to były wybory o konsekwencjach przekraczających konsekwencje wielu poprzednich wyborów prezydenckich. Czy ty się ze mną zgodzisz?
Ja się zgadzam. Ja powiem szczerze, że zaraz się odwołam do swojego komentarza, który napisałem po inauguracji prezydentury Karola Nawrockiego, ale jeżeli dobrze pamiętam, wybory były druga tura 1 czerwca, prawda? Więc tak. Wydaje mi się, że można śmiało powiedzieć, że 1 czerwca zaczął się w Polsce koniec popisu. Ja napisałem dokładnie, komentując wystąpienie to Karola Nawrockiego w Sejmie na inaugurację jego kadencji, że wejście Karola Nawrockiego do polskiej polityki to jest taki właśnie moment, w którym można powiedzieć, że ci dwaj główni antagoniści, Donald Tusk i Jarosław Kaczyński, stają się kulowymi kaczkami, jak to mówią Amerykanie. Stają się politykami, którzy teoretycznie nadal mają wszystko. Nadal są przywódcami swoich obozów politycznych. Donald Tusk jest premierem, Jarosław Kaczyński jest tym przywódcą prawicy. No i przede wszystkim mają to, na czym najbardziej im przez całe życie zależało, czyli mają te rządy dusz. Dwa zwaśnione, nienawidzące się rządy dusz, które cały czas były przez lata, dekady karmione nienawiścią do tego drugiego, co sprawiało obu tym politykom bardzo wygodną sytuację polityczną, pozwalającą na to, że nie specjalnie musieli się względem własnych wyborców rozliczać, względem tego, jak oni rządzą, jak oni prowadzą swoje partie, bo był ten ważniejszy aspekt. Było to wielkie zło po drugiej stronie, którym był Kaczyński dla jednego, a dla drugiego Tusk. Tymczasem Nawrocki trochę zaczął zmieniać zasady gry. Po pierwsze, nie jest prezydentem PiSu. Nie jest prezydentem PiSu, bo przecież dla jego zwycięstwa to nie elektorat PiSu był najważniejszy, to nie wyborcy PiSu byli najważniejsi. Oni stanowili około, zdaje się, 60% tych, którzy zagłosowali na Karola Nawrockiego. On został prezydentem dlatego, że pozostał te pozostałe 40% wyborców, wyborców Konfederacji, wyborców Grzegorza Brauna, wyborców rozczarowanych trzeciej drogi, etc. To dzięki temu Nawrocki został prezydentem i dzięki temu nie jest, jak był na przykład Andrzej Duda, skazany na łaskę i niełaskę Jarosława Kaczyńskiego. Andrzej Duda w 2020 roku, znamy to z relacji dziennikarskich, kiedy Jarosław Kaczyński zaczął się zastanawiać nad tym, czy go wystawić na drugą kadencję. Był taki moment, kiedy Andrzej Duda próbował wyrzucić z TVP Jacka Kurskiego, który oczywiście wyrzucony drzwiami, oknem szybko wrócił, że pojawiły się...
To była wtedy, no, przypomnę tylko, bo wielu widzów tak może już nie pamiętać, to była kwestia podpisania ustawy gwarantującej dotacje dla
3 miliardy dla TVP. Tak jest, te, które miały jedną z ważnych obietnic Donalda Tuska.
Postawił już nie taki będą warunek, że podpisze, tak, jak zostanie zwolniony pan Jacek Kurski. Pan Jacek Kurski został zwolniony, pan prezydent Duda podpisał i pan Jacek Kurski wkrótce wrócił na stanowisko.
Tak to mniej więcej wyglądało. Natomiast wtedy jest to opisane, zdaje się, w dwóch książkach, jakichś artykułach prasowych. No, Andrzej Duda wpadł w panikę. Tak? Zaczął dzwonić po wszystkich, których znał, od szefa Solidarności Piotra Dudę po Jarosława Gowina i pytać, czy wy w ogóle jesteście w stanie zebrać mi podpisy. Bo Andrzej Duda nie wiedział, czy on będzie w stanie zebrać 100 tysięcy podpisów, żeby raz jeszcze wystartować w wyborach, nie mówiąc o funduszach na kampanię i wszystkim innym, gdyby Jarosławowi Kaczyńskiemu zechciało się wystawić innego kandydata albo nie wspierać Dudy. Karol Nawrocki od samego początku tego problemu nie ma, bo może poprosić Konfederację o wsparcie, może być może wygenerować jakąś energię własnych sympatyków, którzy byliby gotowi go wspierać.
Mówisz już od drugiej kadencji.
No tak, no ale mówię o tym po prostu, dlaczego to jest tak ważne, że Karol Nawrocki nie jest kandydatem PiS-u. No i to, co zobaczyliśmy w kolejnych miesiącach, to oczywiście też ten efekt erozji poparcia dla PiS-u, który obserwujemy, do którego pewnie jeszcze będzie okazja wrócić. Natomiast po drugiej stronie jest Donald Tusk, który z jednej strony no, ewidentnie jest zafascynowany Karolem Nawrockim. To znaczy mam wrażenie, że po prostu patrzy na niego i sobie myśli, Karol Nawrocki to jest taki ja, jak byłem młody. Ta fascynacja, to opowiadanie we wszystkich wywiadach, których przecież Donald Tusk nie udziela zbyt wielu, o tej fascynacji siłą, o tym, że on Karola Nawrockiego dobrze rozumie, bo też był na stadionach i wie, co to znaczy bić się o ten sam ukochany klub i tak dalej, i tak dalej. To jest moim zdaniem takie, i oczywiście to nieustanne powtarzanie, że to Kaczyński ma problem z Nawrockim, a on to... Prawda? Próbuje się dzisiaj Donald Tusk budować, że on jest tym, który wchodzi w konfrontację z Karolem Nawrockim, no ale fakty są nieubłagane. Między panami jest 40 lat różnicy? 30? Jeden jest schodzącym politykiem, drugi jest wschodzącym politykiem i dlatego uważam i uważałem wtedy, kiedy Karol Nawrocki wygrywał te wybory, że coś się w Polsce zaczyna kończyć. Coś, czego wielu wyczekiwało przez lata i dekady, wskazując na to, jak ta polaryzacja popisowa jest idiotyczna i pozbawiona sensu i że teraz ta scena wyborcza będzie się inaczej zaczynała układać. I jedna rzecz jeszcze moim zdaniem bardzo ważna, którą jeszcze przy okazji Karola Nawrockiego warto powiedzieć, bo to z tych rzeczy, które mnie skłoniły ku takiej tezie właśnie, że to ten moment, kiedy Tusk z Kaczyńskim przechodzą niejako na powolną, może jeszcze niepełną, ale częściową emeryturę, to jest to, co na przykład powiedział Nawrocki w Sejmie, kierując się do... On się zwrócił do polityków wszystkich partii, od lewa do prawa i powiedział, zapraszam was, tych, którzy w ogóle chcą myśleć o przyszłości Polski, do wspólnych prac nad nową konstytucją. Moim zdaniem to była bardzo ważna wypowiedź Karola Nawrockiego, bo on powiedział, słuchajcie, dzisiaj ta scena jest podzielona tak jak jest, natomiast w ramach zasad, które ułożyli politycy z poprzedniej epoki, a ja mam ambicje, żebyśmy sobie to ułożyli na nowo, żebyśmy sobie wymyślili tę przyszłą konstytucję, którą powiedział, że w 2030, zdaje się, można by uchwalić, ale zacznijmy o tym rozmawiać i ułóżmy sobie nowe zasady gry i podzielmy tę scenę na nowo, mówiąc to również do polityków młodego czy średniego pokolenia, Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, etc.
26 lat. Tyle dzieli...
O, to troszkę przesadziłem.
Tak, tyle dzieli pana Donalda Tuska od pana prezydenta Nawrockiego, więcej od pana prezesa Kaczyńskiego, bo on ma 76, tak, nie skończył więcej, 77 jeszcze nie skończył, czyli tam różnica 76 minus 42, 34 lata, tak? To są 34 lata różnicy. A co w takim razie można na temat samej prezydentury, już trochę abstrahując od tego, jak ona wpływa na cały układ, co można na temat samej tej prezydentury powiedzieć, podsumowując ten rok? Oczywiście prezydentura nie trwa roku, więc mamy kilka miesięcy materiału, na którym możemy pracować. I to pytanie bierze się stąd, że opinie w tej naszej spolaryzowanej sferze publicznej są czasem bardzo skrajne. To znaczy ja mam wrażenie, że część elektoratu tego, o którym powiedziałeś, czyli tego, który był dodatkowy wobec elektoratu PiS, a który zapewnił zwycięstwo panu Nawrockiemu, ma też tendencję do cofania swojego poparcia pod wpływem pewnych bardzo czasem drobnych gestów. Na przykład, nie wiem, czy widziałeś, taki tweet zrobił dużą karierę, kiedy w ostatnich dniach, kiedy na Pałacu Prezydenckim, gdzie czasem tam na fasadzie się wyświetla różne rzeczy. I takie światełko wolności poświęcone ofiarom stanu wojennego się tam pojawiło i była takie zdjęcie świeczki i na fotografiach, które było widać w sieci, ta świeczka miała rzeczywiście taki jakby kolor, no, że płomień był niebieski, a świeca była żółta. Być może to było jakieś złudzenie związane ze zdjęciem robionym w nocy. Nie wiem, no świeca generalnie jest żółta. W każdym razie pojawił się wpis takiej bardzo popularnej komentatorki pani Agnieszki Wolskiej na X-ie, która pisała, dlaczego ta świeca jest w kolorach Ukrainy. Mhm. I to spowodowało od razu taką lawinę komentarzy, że Karol Nawrocki, właśnie Duda 2.0, że znowu ta Ukraina i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem to jest jakiś drobiazg, bzdura. W ogóle nie warto na to zwracać uwagi, bo jeśli już szukać wad tej prezydentury, no to szukać w decyzjach, w podejściu do Ukrainy, w podejściu do Rosji, w tego typu sprawach, no a nie w jakimś tam wyświetlanym na fasadzie pałacu zdjęciu przypadkowym w gruncie rzeczy. ale to pokazuje, że ten elektorat może być bardzo wyczulony właśnie na takie drobiazgi. Jak z tego punktu widzenia sobie radzi Karol Nawrocki?
Ja bym zaczął od tego, co na razie wiemy z badań. Na razie z badań chyba, ja cały czas mnie to zaskakuje, prawdę mówiąc. Przypominając sobie, jak wyglądała kampania, jak bardzo straszono Karolem Nawrockim. No jednak to też warto o tym pamiętać, że to była chyba najbardziej brutalna kampania. Wszystkie prezydenckie wydawały się w historii III RP ostre, natomiast ta była jakoś po prostu karykatur. Ona w tym sensie była wyjątkowa, że ona była tak karykaturalnie agresywna względem Karola Nawrockiego, że w pewnym momencie tej kampanii uczyniła go teflonowym. Prawdę mówiąc, również wobec zarzutów, które bardzo wiele osób na prawicy miało wątpliwości co do tego, czy Karol Nawrocki jest właściwym kandydatem. Natomiast w taki sposób po prostu wyeskalowano te zarzuty wobec niego, że w pewnym momencie to przestało robić na kimkolwiek wrażenie. Więc, ale jednak wydawało się, że dla tej części niechętnej, tej wyborców Rafała Trzaskowskiego, powiedzmy wprost, no ten Karol Nawrocki od samego początku będzie jakimś w ogóle największym złem, a tymczasem badania wskazują na to, że ponad 50% Polaków wyraża zaufanie do Karola Nawrockiego, pozytywnie ocenia jego prezydenturę, natomiast to jest mniej ważne, bo w ogóle prezydenci w Polsce jednak cieszą się dość wysokim zaufaniem i każdy kolejny to zaufanie miał raczej wysokie, natomiast zaskakujący jest ten odsetek zaledwie 1/4 Polaków, którzy oceniają tę prezydenturę źle, tak? No to jest dość mało, jak na warunki tej polaryzacji,
jest
której
mniej niż popiera koalicję.
Dokładnie tak,
rządzące.
Dokładnie tak. Więc okazuje się, że nawet dla części wyborców koalicji rządzącej, którzy dalej ją popierają, Karol Nawrocki okazał się lepszym prezydentem, niż się prawdopodobnie tego spodziewali. Oczywiście będzie trudno Nawrockiemu budować takie pełne poparcie w tych wszystkich środowiskach, które na niego zagłosowały, no bo to zawsze tak jest, że no, te oczekiwania rosną, przecież prawda, wątpliwości względem popierania dalej Andrzeja Dudy w 2017 roku nawet Marek Suski zgłaszał po wetach sądowych, jeżeli dobrze pamiętam. Wtedy chyba na Twitterze pojawiły się te kampanie Suski 2020. No, więc jakby tego, to wiadomo, że tak jest, że w różnych momentach się te wątpliwości pojawiają, natomiast chyba kluczowe jest to, jak Polacy będą oceniać tę politykę wetowania wielu ustaw, no, na dużo większą skalę niż dotychczas przez Karola Nawrockiego. Ja mam wrażenie, że jak dotąd te weta są całkiem dobrze uargumentowane.
Zatrzymajmy się tutaj, które z tych najbardziej znanych, czy no, tych, które po prostu pamiętasz, wydaje ci się tutaj najważniejsze, najbardziej znaczące? Ja tylko przypomnę, że to są tak różne rzeczy, jak pierwsze weto do ustawy o nowelizującej ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, no takie bardzo ważne i ściągnęło dużo komentarzy, no ale też na przykład podpisanie ustawy o likwidacji hodowli futerkowych, a z drugiej strony weto do tej tak zwanej ustawy łańcuchowej.
Wydaje mi się, że one jakby w każde osobno interesuje inną grupę, tak? No bo to trochę tak jest, że nie ma wszystkich wyborców, którzy interesują się wszystkimi decyzjami prezydenta. Natomiast no pytanie, czy da się faktycznie zbudować taką opowieść, że Nawrocki jest jakimś blokującym, w złym tego słowa znaczeniu, politykę państwa. Na razie wydaje się, no właśnie do tego
chyba dotyczy wszystkich. I
no właśnie, ona jest niezwykle ciekawa, ponieważ bo to jakby weto to jest jedno, natomiast Karol Nawrocki powiedział coś dużo ważniejszego. Podpisując ostatecznie tę ustawę, która swoją drogą procedowana była w skandalicznych warunkach, ja prawdę mówiąc, dopiero analizując to weto i czytając to, na co zwracam uwagę, Karol Nawrocki prezentuje uzasadnienia swoich wet i to jest niezwykle ciekawa lektura. Ja czytam w co ważniejszych ustawach to, co on wysyła do Sejmu jako uzasadnienie i okazuje się, że tam można znaleźć bardzo wiele szczegółowych informacji na temat tego, jak te akty prawne były procedowane.
Na przykład ustawa o kryptoaktywach tak było, też tak było? Przeczytałem to uzasadnienie,
przykład,
bardzo ciekawe.
Na przykład jeśli chodzi o ustawę dotyczącą pomocy Ukraińcom, ja dokładnie w tym momencie zorientowałem się, że chociaż wiadomo było od wielu miesięcy, że w pewnym momencie te przepisy będą musiały być przedłużone. Okazało się, że zdaje się, że no, 2 albo 3 dni trwały rządowe konsultacje tej ustawy, na co bardzo wielu urzędników zwracało uwagę. No, słuchajcie, to jest fundamentalna ustawa regulująca warunki życia 1,5 miliona ludzi i kluczowa dla setek tysięcy pracodawców w Polsce, instytucji publicznych, szkół i tak dalej, a wy nam dajecie 3 dni na zgłoszenie uwag. Dowiedziałem się tego właśnie przy okazji tego weta, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że Karol Nawrocki powiedział, ostatecznie tę ustawę w jeszcze bardziej pilnym trybie przeprocedowaną po raz kolejny podpisał i powiedział, że on taką ustawę podpisuje po raz ostatni, że on więcej takiej ustawy nie podpisze, a pamiętajmy, że te przepisy, które zostały uchwalone, to są przepisy, które właśnie obowiązują do marca 2026 roku i wszystko wskazuje na to, że rząd zgodził się z panem prezydentem. Najpierw zgodził się w tym zakresie, by zmienić sposób na przykład przekazywania świadczenia 800+, tak jak chciał prezydent. I właściwie nie było tutaj dużego sporu, a teraz zdaje się, że faktycznie będzie inaczej procedował dalsze przepisy, więc w jakimś sensie Karol Nawrocki będzie mógł pokazać swoją sprawczość i powiedzieć, zobaczcie, zawetowałem, uchwalili tak jak chciałem, powiedziałem, że więcej nie podpiszę, nie proponują takich samych rozwiązań. Zobaczymy, jak będzie w tych pozostałych ustawach. One oczywiście budzą emocje i to skrajne, tak? Bo z jednej strony było niezadowolenie związane części komentatorów związane z podpisaniem tej ustawy futerkowej, nazwijmy ją, a z drugiej strony niezadowolenie innych w związku z wetem tej ustawy łańcuchowej. To jest pewnego rodzaju no, taniec na lodzie, tak? Który każdy polityk musi wykonywać, no ale prezydent Nawrocki w sposób szczególny. No i pytanie, czy uda mu się po prostu zbudować taką opowieść o tym, że te weta są narzędziem sprawczości, czy wręcz one są narzędziem bycia podmiotowym politykiem takim, jakiego Polacy wybrali, tak? No bo to też jest tak, jak rozmawiałem w zeszłym tygodniu, zdaje się, z korespondentem chyba francuskiej agencji prasowej, który właśnie pytał o tą politykę w Polsce i mówił, no jak to tyle wetuje, jak to jest możliwe i tak dalej. No zwróciłem mu uwagę na bardzo prostą rzecz. No, dla zwycięstwa Karola Nawrockiego w tych wyborach najważniejsze było przeciągnięcie na swoją stronę wyborców Sławomira Mentzena. Trochę już o tym nie pamiętamy, no ale przecież o to toczyła się ta walka, o to toczyły się te spory, o to, czy Mentzenowi wolno wypić piwo z Sikorskim i Trzaskowskim, czy nie wolno. No przecież to były wielkie, wielkie emocje tego roku, który przeżywaliśmy. No ale ostatecznie wyborcy Mentzena poparli głównie Nawrockiego. A jaka była główna opowieść Mentzena w kampanii wyborczej? Główna opowieść Mentzena w kampanii wyborczej brzmiała: będę wetował wszystko, jak leci, dopóki nie zacznę robić tego, czego oczekuję. Więc wydaje się, że realizuje Karol Nawrocki taką politykę, jaka uczyniła go prezydentem. Dla wyborców PiSu to była opowieść o tym, że po prostu będzie w jakimś sensie rzucał kłody pod nogi Donaldowi Tuskowi, no bo tak Jarosław Kaczyński sformatował tych swoich wyborców, a Tusk swoich, że taka opowieść pod tym będę mu przeszkadzał jest wystarczająca, ale dla reszty wyborców prawicy, no to już było pytanie właśnie o to, czy można być podmiotowym prezydentem w Pałacu Prezydenckim, mieć wpływ na sprawy kraju i chyba Nawrocki będzie próbował przekonywać, że się da, choć rządzący nie chcą tego na razie przyznać, ale myślę, że z miesiąca na miesiąc i im bliżej wyborów parlamentarnych, tym częściej będą uważali, że oni jednak muszą na te ciche gabinetowe rozmowy do prezydenta się udać, bo inaczej będą mieli po prostu bardzo puste szuflady, jeśli chodzi o te zrealizowane obietnice.
Ten format kilkudziesięciominutowej rozmowy każe wybierać tematy do podsumowania roku, no ale musiałem wybrać do tego podsumowania temat drugiego prezydenta, który został co prawda wybrany w ubiegłym roku, ale 21 stycznia rozpoczął swoje urzędowanie. Oczywiście chodzi o Donalda Trumpa, czyli tutaj mamy już prawie rok, żeby podsumować. Donald Trump został wybrany, czy ogłoszony przez serwis Politico, zresztą stojący politycznie po kompletnie przeciwnej stronie, politykiem europejskim, najbardziej wpływowym politykiem roku, co mnie zresztą bardzo rozbawiło, bo przyszło mi do głowy, że być może oni to zrobili tylko po to, żeby uzyskać wywiad z Donaldem Trumpem, który
też mi to przyszło do głowy,
niedawno tak ukazał i sam Donald Trump powiedział, że wy jesteście przecież kompletnie mi nieprzychylnym serwisem, dostaliście $8 milionów od Obamy, żeby was podtrzymać, no ale już rozmawiam z wami, bo jestem tym człowiekiem roku, więc być może zagrali na próżności Donalda Trumpa, żeby ten wywiad mieć. No ale w każdym razie coś w tym jednak mimo wszystko jest w tym tytule. Myślę, że on nie jest taki kompletnie bezzasadny. Ewenementem jest w ogóle to, że polityk spoza Europy dostaje ten tytuł od Politico. Jak ty widzisz ten rok Donalda Trumpa? Czy rzeczywiście jest tak, że on zatrząsł fundamentami świata, jaki znamy?
To jeszcze zanim do samego Donalda Trumpa, to w ogóle jeszcze, bo ja sobie wykonałem taką pracę i sprawdziłem, odkąd tego, bo to się nazywa tam chyba najbardziej wpływowy polityk w Europie. Europie, tak? Czy tam najpotężniejszy polityk w Europie. I zobaczyłem, od kiedy oni to przyznają i jak to historycznie, jak to się wszystko historycznie układało. No i jak sobie tak spojrzeć na tą historię tych kolejnych nominacji serwisu Politico, tego europejskiego Politico, no to można zobaczyć też, w jakiej kondycji jest Unia Europejska. Zaczynało się od Angeli Merkel. Gdzieś tam po drodze byli, prawda, inni ważni brukselscy politycy. Potem był Zełenski, potem był Tusk, bo wygrał wybory w Polsce i troszkę tak zaczął inaczej mówić niż dotychczasowy europejski mainstream i wszyscy zobaczyli, o, jak Tuskowi się uda, to może my wszyscy pójdziemy w tę stronę i trochę przeciągniemy tych populistycznych wyborców do nas i wtedy się uda. W zeszłym roku już była Giorgia Meloni, a w tym roku Donald Trump. No jak się spojrzy po prostu na taką oś czasu i te kolejne postaci, no to widać, w jakiej kondycji jest Unia Europejska w spojrzeniu jej najgorętszych zwolenników brukselskich elit, które przecież no właśnie przez serwis Politico są w jakimś sensie reprezentowane, tak? No bo to tego typu medium mówimy. Oczywiście no z Donaldem Trumpem tak jest, że no ta jego polityka to jest w wielkim stopniu sztuka próby odczytywania czegoś z dość nieprzewidywalnego chaosu, który Donald Trump generuje, zmieniając swoje decyzje. No na początku przecież głównym tematem, pierwszym gorącym, tak naprawdę gorącym dla świata tematem była polityka celna, no a potem ileż razy, czy to z Kanadą, czy to z Chinami, czy z Unią Europejską, prawda, te terminy ustalenia zmieniały się, okazywało się, że jest to jakiegoś rodzaju taka właśnie taktyka negocjacyjna Donalda Trumpa.
Może to jest doktryna wariata, która, nawiązująca no do czasów zimnej wojny. To tu wyjaśnię tylko, że to była taka doktryna, która...
To nie jest, broń Boże, obraźliwe dla Donalda Trumpa.
Nie. Czy doktryna szaleńca, chodziło o to, żeby ta druga strona, w tamtym wypadku imperium komunistyczne czy Związek Sowiecki, miała wrażenie, że ma do czynienia z totalnie nieprzewidywalnym szefem państwa, czy też państwem, żeby nie potrafiła z tego wyciągnąć wniosków dotyczących taktyki czy strategii, czyli żeby była sama pogubiona, zmylić przeciwnika. I ja mam wrażenie, obserwując Donalda Trumpa, że on sięgnął po tę doktrynę szaleńca i ją stosuje w praktyce.
Tak to wygląda. Oczywiście pytanie, na ile to nie po prostu samo tak nie wychodzi, co rzeczywiście też jest wtedy pytaniem na to, czy to nie jest, prawda, no, czy to wtedy to słowo nie ma innego znaczenia w tym przykładzie, no bo to jest oczywiście rzecz, którą bardzo trudno wyeliminować z każdej analizy politycznej. Na pewno Donald Trump jest wyjątkowym politykiem, jak na standardy zachodniej polityki, którą obserwowaliśmy. Wydaje się, że ta prezydentura Donalda Trumpa już sporo zmieniła. Tak? Ona przede wszystkim zmieniła te takie ustawienia fabryczne zachodniego świata. Zmieniła politykę platform cyfrowych, tak? No przecież jeszcze kilka lat temu serwisy takie jak Facebook czy inne media społecznościowe, Google i tak dalej, uchodziły za takie, prawda, silniejsze od państw wehikuły globalnego postępu, tak? Że to one będą narzucały wartości, one kreując algorytmy będą nam mówiły o tym, co będą widzieli ludzie w demokracjach na całym świecie. A tu się okazało, że jak przyszło co do czego, to wszyscy ci panowie z tych wielkich amerykańskich big techów grzecznie ustawili się w kolejce, zapłacili po parę milionów dolarów za to, żeby móc się pojawić na imprezie z okazji początku prezydentury Donalda Trumpa. No i nagle zaczęli się znakomicie odnajdywać w administracji Donalda Trumpa i wręcz być przeszczęśliwymi, że dzięki Donaldowi Trumpowi, prawda, Unia Europejska będzie mogła im fiknąć i żadnych regulacji nie będzie, bo Donald Trump uważa, że to jest ograniczanie praw amerykańskich.
Bo za Elonem Muskiem, który się znalazł w niełasce.
No ale chyba do niej też powoli chyba wraca, więc to też jest
jakieś wspólne nuty się bardziej zaczynają odzywać.
Tak, to jest bardziej skomplikowane, to już jest wyjątkowo.
Love-hate relationship.
Tak. Dokładnie. I tutaj też mamy chyba dwóch gości, którzy grają tą samą taktyką wariata, więc to jest dodatkowo skomplikowane. Natomiast zupełnie poważnie, no właśnie, takie rzeczy jak decyzje tych wielkich platform. No, Mark Zuckerberg, który posypuje głowę popiołem i mówi, że to prawda, za dużo było tej cenzury w tym Facebooku, za dużo było promowania tego diversity, etc. Te wszystkie, prawda, koncerny medialne, które odchodzą od tej polityki, którą nazywaliśmy woke, czy tak dalej. No to jest moim zdaniem taka najbardziej długofalowa zmiana, która za sprawą Donalda Trumpa się wydarzy. Bo to nie jest tylko polityka Zachodu, tak? To jest w ogóle jakby taka odpowiedź na pytanie, czym dzisiaj jest Zachód, czym jest ta liberalna sfera publiczna, tak? To wydaje mi się, że to jest coś, tu zostanie z nami na dłużej.
A Piotrze, wracając...
Nie mam pewności, że jak do tego, prawda, jak to się zmieni, to wszyscy wrócą do tego, co było, bo stwierdzą, kurczę, no myśmy naprawdę stracili zaufanie przez to i nagle, kiedy okazało się, że ludzie wolą Donalda Trumpa, to nam znowu zaczęły się poprawiać wyniki.
To jest to pytanie, które na pewno wiele osób sobie zadaje, ale ponieważ my podsumowujemy rok, a nie prognozujemy przyszłość, to chciałem cię zapytać, już wracając trochę do krajowej polityki, czy widzisz jakiś wpływ Donalda Trumpa właśnie na naszą scenę polityczną? Mam wrażenie, że po jego wyborze, no ta słynna scena, gdzie tam część polityków PiS-u wstaje i klaszcze w Sejmie, prawda? Po ogłoszeniu rezultatu wyborów, to jeszcze w zeszłym roku, ta słynna scena pokazuje, jak bardzo część sceny politycznej liczyła na ten wpływ Donalda Trumpa. I ja pamiętam kampanię wyborczą, kiedy zastanawiałem się, między innymi w swoim programie z Kubą Dymkiem, stawialiśmy takie pytanie, czy będzie jakaś interwencja mniej lub bardziej otwarta? Nie było. Właśnie przynajmniej na poziomie PR-owym. Nie było żadnej takiej interwencji, nie było żadnego stwierdzenia głosujcie na Nawrockiego albo czegoś podobnego.
No, jednak pamiętajmy o tym, jak wielkim zaskoczeniem dla całej opinii publicznej było to pojawienie się Karola Nawrockiego jako kandydata w gabinecie owalnym.
To, no,
jednak,
to prawda.
To jednak prawda. Jest rzecz, którą nawet prawda, najsurowsi krytycy Adama Bielana muszą oddać, że chyba nikt się tego nie spodziewał. Ja z kilkoma osobami na temat wizyty Karola Nawrockiego w Waszyngtonie, tak, w Stanach Zjednoczonych rozmawiałem dobrze poinformowanymi osobami przed tym wydarzeniem i nikt nie postawił takiej tezy, że w ogóle możliwe jest takie spotkanie na tak wysokim szczeblu. To było wielkie zaskoczenie. Co więcej, wielkie zaskoczenie, na które ta druga strona tamtej tej sceny wyborczej, czyli strona Rafała Trzaskowskiego, mówiąc wprost, zareagowała dość nerwowo, bo oni dokładnie wtedy rozpoczęli historię z kawalerką, która prawdopodobnie była szykowana na dużo późniejszy moment tej kampanii, prawdę mówiąc, na kampanię przed drugą turą, po to, żeby to ona nakręciła te emocje w ostatnich dniach. Natomiast to zdjęcie Nawrockiego z Trumpem było takim bolesnym ciosem w opowieść o tym, że kto to jest Nawrocki, kiedy nagle kandydat na prezydenta, no na Boga, jak kandydat na prezydenta i szef instytucji historycznej się może spotkać z prezydentem Stanów Zjednoczonych? No to bardzo dziwna sytuacja, też tak z perspektywy w ogóle obyczaju dyplomatycznego. No i jednak to było na tyle zaskakujące, że druga strona zdecydowała, to bierzemy nasze najcięższe działo i wystrzelamy nim teraz. I wystrzelili za wcześnie, bo rzeczywiście dwa tygodnie tej kawalerki to był temat numer jeden, ale po dwóch tygodniach wszyscy mieli dość kawalerki i czekali na to, co dalej się w tej kampanii wydarzy, a to był dokładnie miesiąc. To był dokładnie miesiąc, bo to zdaje się, że w czasie weekendu majowego ta wizyta u Donalda Trumpa się wydarzyła. Natomiast wracając do tego wpływu Donalda Tuska, ja uważam, że...
Trumpa.
Tak, Donalda Trumpa, przepraszam, no ale właśnie, do Tuska chciałem przejść. Ja uważam, że... Najważniejsza inicjatywa tegoroczna Donalda Tuska była związana z Donaldem Trumpem. Co zrobił istotnego w politykach publicznych i w swojej polityce krajowej Donald Tusk w tym roku? Ogłosił deregulację. Wyszedł, powiedział, powołał pana Brzoskę, powiedział, teraz będziemy wspaniale deregulować, teraz to będzie zupełnie inaczej. Wracamy do tych, prawda, korzeni Platformy Obywatelskiej. Niemalże uczynił Rafała Brzoskę swoim Elonem Muskiem. Ale o co tak naprawdę w tym chodziło? Moim zdaniem chodziło dokładnie o to, że Donald Tusk zdał sobie sprawę, że on będzie miał niezwykle ciężko w relacjach z Waszyngtonem, tak? Że z Donaldem Trumpem nie załatwi nic. A jednocześnie wiedział, że jakieś relacje z Amerykanami są mu potrzebne. Jeżeli sobie prześledzimy kalendarz spotkań i wydarzeń politycznych w tamtym okresie, to doskonale zobaczymy, co się wydarzyło później. Otóż później Donald Tusk zaczął rundkę spotkań z kolejnymi szefami amerykańskich big techów, tak? Z kolejnymi tam, z Intela, Google'a i tak dalej, ogłaszał te inwestycje, zresztą trochę obśmiane na początku jako niepoważne. Ta opowieść polska o deregulacji w wykonaniu Donalda Tuska to była opowieść Donalda Tuska na arenę europejską wysłana do Amerykanów. My w Polsce jesteśmy tak jak wy i Elon Musk za deregulacją, więc jeżeli chcecie blokować dla firm big techowych w Unii Europejskiej jakieś daleko idące działania regulacyjne, to dzwońcie do nas, bo my też jesteśmy za daleko idącą deregulacją i uważam, że to była bardzo świadoma decyzja Donalda Tuska z tym właśnie związana, że chciał sobie zbudować te relacje z amerykańską administracją poprzez wpływy tych wielkich firm technologicznych. Czy coś mu z tego wyszło? Wydaje mi się, no że na razie niespecjalnie, ale jestem przekonany, że to była bardzo ważna taka właśnie intuicja Donalda Tuska, że w ten sposób uda się coś załatwić i że tak będzie pozycjonował Polskę na arenie Unii Europejskiej, co przecież premier w tym roku kilka razy wypowiadał. No, też nie wiem, czy nasi widzowie to odnotowali, ale fakt, że Donald Tusk podpisuje wspólny list do elit unijnych razem z Wiktorem Orbanem, no to przepraszam bardzo, gdzie są ci wszyscy komentatorzy, którzy mówią: Donaldzie Tusku, ruski agencie, jak możesz z Wiktorem Orbanem cokolwiek w sprawie Unii Europejskiej pisać? A przecież napisali taki list.
Bardzo się cieszę.
W sprawie polityki klimatycznej,
tak,
a tak naprawdę branży motoryzacyjnej, tak? Bo to o to tam konkretnie chodziło, że państwa Grupy Wyszehradzkiej naszego regionu z tej polityki motoryzacyjnej będą ponosiły daleko idące
Bardzo się cieszę, że o tym przypomniałeś, czy powiedziałeś, bo rzeczywiście myślę, że to nie zostało odnotowane. W każdym razie ja nie widziałem tych wyrazów oburzenia w mediach, no które cię tak bardzo oburzają zwykle na jakokolwiek kontakt z Wiktorem Orbanem. No, muszę cię zapytać jeszcze, podsumowując ten rok, jaki to był rok dla największej partii opozycyjnej, bo mam wrażenie, i taką bym tezę postawił, że niespecjalnie udany rok, który się kończy jakimiś awanturami już prawie publicznymi, bojkotowaniem spotkania, które organizuje sam pan Jarosław Kaczyński przez pana Mateusza Morawieckiego. No prawie, że już wygląda to, jakby ktoś trochę chciał przesadzić, to powiedział już prawie rozpad PiSu. Żeby nie powiedzieć koniec PiSu, to cytując tytuł takiej książki Michała Kamińskiego.
Też ważnego bohatera tego roku.
Też, tak, to prawda, no ale wygląda na to, że to, co miało najbardziej PiSowi pomóc, czyli wygrana pana Karola Nawrockiego, no nie za bardzo pomogła i PiS ma notowania najgorsze od 2015 roku. Co się stało w tym roku?
Myślę, że wydarzyło się dużo rzeczy jednocześnie, natomiast rzeczywiście jest to dość zaskakujące. Ja powiem szczerze, że latem, kiedy Karol Nawrocki zostawał prezydentem, kiedy słuchałem wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości, byłem głęboko przerażony. Oni naprawdę głęboko wierzyli w to, że oni już wygrali kolejne wybory, że oni zaraz obalą rząd Donalda Tuska, że Polacy zagłosują tak, jak zagłosowali na Karola Nawrockiego w 51% na Prawo i Sprawiedliwość, w ogóle nie patrząc na to, co się wydarzyło w pierwszej turze. Jak słaby wynik Karol Nawrocki w tej pierwszej turze uzyskał w porównaniu do Mencena czy innych kandydatów. Nie patrząc na to, nie widząc tego, jak wielu wyborców, na przykład Karol Nawrocki w pierwszej turze stracił względem wyborców pierwszej tury wyborów w 2022 roku. My na portalu Klubu Jagiellońskiego publikowaliśmy ten dość głośny i podobno kontrowersyjny w PiSie artykuł Marcina Paladego, opisujący właśnie na liczbach, jak bardzo eroduje ten elektorat Prawa i Sprawiedliwości. No i chyba w tej chwili widzimy realizowanie się tego scenariusza i no brzmiało to w tych wakacyjnych miesiącach, jakby politycy PiSu no właśnie realizowali tę słynną maksymę: niczego nie zapomnieliśmy, o niczego się nie nauczyliśmy, tak? No po prostu, że będą powtarzali taką samą politykę, jaka doprowadziła do kryzysu Prawa i Sprawiedliwości. I chyba tak to wygląda i chyba wyborcom się to zupełnie nie podoba. Mam takie wrażenie, że wyborcy prawicy zobaczyli w Karolu Nawrockim pewnego rodzaju nowe otwarcie na prawicy, właśnie to pokoleniowe, niejako zapowiedź odejścia Jarosława Kaczyńskiego na emeryturę, a potem zobaczyli kolejne miesiące polityki Prawa i Sprawiedliwości no, w 100% wykonaniu Jarosława Kaczyńskiego.
No i przecież
Kaczyńskiego
został po raz kolejny wybrany właśnie w tym roku na prezesa po raz ósmy.
No właśnie, i oczywiście należy Jarosławowi Kaczyńskiemu oddać to, że decydując się na wystawienie Karola Nawrockiego wygrał po raz kolejny wybory w Polsce, no i to jest jego niezaprzeczalny sukces, natomiast wydaje się, że no, niejako wzmocnił nakręcił ten bicz na samego siebie względem wielu wyborców, którzy wydaje mi się, że już w 2023 roku bardzo wielu wyborców od lat, wyborców prawicy, miało takie przekonanie, że prezes już się do przywództwa na prawicy nie nadaje. No i teraz zaczęli się dość nerwowo rozglądać za alternatywą. Wydaje się, że dla bardzo wielu wyborców prawicy starszego pokolenia Konfederacja nigdy tą alternatywą nie była. To zresztą znakomicie widać na badaniach sondażowych, kiedy po prostu no, widzimy, że na jaką grupę społeczną byśmy wiekową nie spojrzeli, to okazuje się, że to poparcie dla prawicy jest dość spore, tylko że ono około 45 roku życia przeskakuje z Konfederacji na prawicę. Na PiS, tak? To znaczy prawicowców jest mniej więcej tych te parę 10%, 30-40 w niektórych grupach może i tam 50 parę. Natomiast oni do pewnego momentu 45 roku życia jako partię prawicową wskazywali Konfederację, a ci starsi przeskakiwali od razu na Prawo i Sprawiedliwość. Było to oczywiste i proste. Ci starsi wyborcy nigdy nawet nie spojrzeli w stronę Mentzena i Bosaka. A tymczasem pojawił się Grzegorz Braun, który okazało się, że dla części tych wyborców jest, zobaczymy czy trwałym, mam co do tego pewne wątpliwości, czy nie jest trochę z Grzegorzem Braunem, jak z Andrzejem Leperem gdzieś tam w roku 2003, tak? Zdaje się, był taki moment, kiedy Samoobrona miała 20% poparcia i już się wydawało, że to jest najważniejszy.
Ale to był trochę rok Grzegorza Brauna? Trochę był?
Trochę, oczywiście trochę. To był rok Grzegorza Brauna, bo nikt pewnie by nie postawił takiej tezy na początku tego roku, że Grzegorz Braun będzie dojeżdżał do końca roku z perspektywą dwucyfrowego poparcia dla swojej partii. Partii, której, prawdę mówiąc, za bardzo żeśmy nie widzieli jak dotąd. Trochę wirtualna dla wielu osób. Partia Grzegorza Brauna ma 10-procentowe poparcie. Ja mam wątpliwość, sporo wątpliwości odnośnie do tego, czy rzeczywiście tych wyborców Grzegorza Brauna warto i należy nazywać wyborcami prawicowymi, bo mam wrażenie, że oni z wieloma, no ale to jak z każdą partią można mieć wątpliwości, czy to rzeczywiście jest w Polsce prawica, ale to nie zmienia faktu, że gdzieś pojawiła się ta alternatywa, jak widać dla wyborców PiSu dużo bardziej atrakcyjna niż dotychczas Konfederacja. To w wyborach prezydenckich było bardzo dobrze widać na mapach, tak? Że w tych regionach, w których historycznie Prawo i Sprawiedliwość czy prawica jeszcze AWS-owska i ZHN-owska była silna, tamte wyniki Grzegorza Brauna sięgały 10-kilkunastu procent. Ja widziałem takie komisje wyborcze, gdzie Grzegorz Braun miał poparcie wyższe niż Rafał Trzaskowski, tak? No, na kogo głosowali wcześniej ci wyborcy? No oni wcześniej głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, bo to była jedyna dopuszczalna dla nich partia. No i nagle zaczęli się rozglądać młodsi, poszli do Konfederacji już pewnie jakiś czas temu, a starsi zaczęli skręcać w stronę Grzegorza Brauna. No i Prawo i Sprawiedliwość jest w bardzo trudnej sytuacji. Chyba nie ma pomysłu na wyjście z tego. Zaczęło się robić nerwowo. No i trochę tutaj pewną pętlą dochodzimy do tego, do czego próbowałem zacząć, czyli że w tym sensie również pojawienie się Grzegorza Brauna i Sławomira Mentzena jako tak silnego kandydata w wyborach i Krzysztofa Bosaka, który jak sądzę, no, dąży do tego, by być ostatecznie następcą na stanowisku nie lidera Konfederacji, tylko lidera polskiej prawicy jako takiej. Myślę, że Krzysztof Bosak aspiruje do tego, by zrobić to, co Giorgia Meloni we Włoszech, czyli zastąpić starą centroprawicę nową centroprawicą pod swoim przywództwem. No to się po prostu zaczęło dokonywać, czyli ziścił się najczarniejszy sen Jarosława Kaczyńskiego. Powstały dwie formacje na prawo od niego, choć z tą Konfederacją to też jest pytanie, czy ona jest na prawo, czy ona jest na centrum od PiSu, bo przecież bardzo wielu wyborców centrowych Konfederacja zebrała, przejmując ogromną rzeszę wyborców trzeciej drogi. No ale okazuje się, że dlatego PiSu naprawdę zaczęło się robić ciasno. No a oczywiście w momencie, w którym PiS przestaje być dominatorem, to i ten układ z Donaldem Tuskiem i jego obozem, zbudowany głównie na nienawiści do i niechęci do Jarosława Kaczyńskiego, po prostu przestanie
na polaryzacji. Na sam koniec naszej rozmowy, Piotrze, może nie wiem, czy trudne, czy łatwe dla ciebie zadanie, ale gdybyś miał w skali od 1 do 10 ocenić, jaki to był rok dla Polski, tak powiedzmy pompatycznie, dla Polski.
No cóż, wydaje mi się, że to był jednak rok lepszy niż poprzedni. Ja sam sobie
to
zaglądałem.
Ile byś punktów dał?
No myślę, że takie 6 na 10 to jest bezpieczna ocena. Myślę,
że bez szału, ale okej.
Myślę, że przede wszystkim z tego powodu, o czym już nie mówiliśmy, ale jednak uważam za bardzo ważne to, że myśmy uniknęli tej katastrofy, która była przecież bardzo prawdopodobna. Myśmy uniknęli nieuznania wyników wyborów i trudno się mówi w podsumowaniach roku o tym, czego nie było, ale przecież to zagrożenie było bardzo poważne i tutaj należy oddać pewnie jednemu z najbardziej przegranych polityków tego roku, Szymonowi Hołowni, należy oddać bardzo duży szacunek, bo on, tak jak w 2020 roku Jarosław Gowin uratował nas przed szaleństwem wyborów kopertowych. Tak w 2025 roku Szymon Hołownia uratował nas przed szaleństwem nieuznanych wyborów, co w mojej perspektywie skończyłoby się po prostu rozlewem krwi na ulicach, tak jak zresztą wybory kopertowe w 2020 roku dokładnie tak samo. I z tego powodu, że ja niezwykle się obawiałem i też w swoich programach o tym rozmawialiśmy, jak poważne i realne jest to ryzyko, co zresztą przecież zobaczyliśmy w tych szarżach polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy wzywali do tego, by nie uznawać, by negować wynik wyborów, by uznawać, że nie mamy prezydenta. Oni do dzisiaj są tacy, którzy mówią, że mamy pełniącego obowiązki, a nie prezydenta. No, że to szaleństwo po prostu determinacją Szymona Hołowni i takim państwową postawą, tak? Bo przecież tu nie należy, nie wiem, sympatii Hołowni do Nawrockiego rozpatrywać, tylko po prostu jakiejś propaństwowej postawy, minimum powagi, co jak widać w dzisiejszych czasach jest bardzo dużo, uniknęliśmy. I to jest chyba główny powód, dla którego uważam, że to był rok całkiem niezły, ale też, bo patrzyłem ostatnio na, był taki dużo badań międzynarodowych dotyczących polskiej demokracji i w ogóle oceny przez Polaków tego, jak się wygląda sytuacja w kraju, się pojawiło, prowadzonych przez zagraniczne ośrodki, takich porównawczych pomiędzy krajami. I ja mnie w tych badaniach zaskoczyło, że my jesteśmy w ogóle w tej chwili w jakiejś elicie zachodnich demokracji najbardziej zadowolonych i ufających demokracji. Co wydawałoby się, biorąc pod uwagę nasze codzienne narzekania, dość takim zaskakującym zjawiskiem. I ja uważam, bo to jest jakby taki może punkt trochę z innego poziomu na sam koniec, że to pokazuje, że ta nasza koabitacja, na którą tak narzekamy, która może w ogóle nie była dobrym pomysłem w 97 roku, jak wymyśleliśmy sobie tą dwugłową egzekutywę, to ona w warunkach takiej polaryzacji działa całkiem nieźle, bo i jedni i drudzy w tych spolaryzowanej polityce mają jakieś poczucie minimum bezpieczeństwa. Jedni mają rząd, drudzy mają prezydenta. Na razie do żadnej katastrofy w Polsce to nie doprowadziło. W momencie naprawdę kryzysowym, jedynym, którym mieliśmy, czyli w tym momencie wlotu dronów do Polski, okazało się, że jak naprawdę trzeba współpracować, to potrafił ośrodek prezydencki z ośrodkiem rządowym przez te kilka dni dobrze współpracować, a w pozostałych sprawach jedna i druga strona myśli sobie, uff, nie jestem skazany na dominację tych drugich, a Polacy, naród sarmacki, najbardziej nie lubią absolutum dominium.
Jednak optymistycznie na koniec nam wyszło to podsumowanie roku. Podsumowywał rok 2025 ze mną Piotr Trudnowski z Klubu Jagiellońskiego. Bardzo ci dziękuję, Piotrze.
Dziękuję bardzo.
A to był program Warzecha kontra Łukasz Warzecha. Do zobaczenia.
Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.